Naszym gościem jest pani poseł Beata Kempa, poseł Parlamentu Europejskiego. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże, pani poseł.
Szczęść Boże, witam.
Mam pytanie dotyczące wyroku. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dotyka, można, spraw sądownictwa, przejścia w stan spoczynku sędziów i prokuratorów. Pan premier Mateusz Morawiecki mówi, że to sprawa historyczna, bo to sprawa z 2017 roku, zresztą już mamy nowelę. Więc jak pani to ocenia, czy Trybunał może takie mieć spóźnienia, czy możemy mówić o jakimś uzasadnieniu wydawania takich wyroków?
Myślę, że to nie była kwestia opóźnienia, tylko to musimy rozważać w kategoriach w ogóle podejścia Trybunału. To jest dla mnie absolutnie niezrozumiałe, wręcz bardzo też bolesne, ale i pokazujące, jakie są prawdziwe intencje niektórych agentów Unii Europejskiej. Dlatego, że po pierwsze, Trybunał, wiedząc, że orzeka w sprawach czy w materii, która właściwie nie jest już przedmiotem sporu, dlatego że te przepisy, o których rozważał Trybunał Konstytucyjny, właściwie nie obowiązują, więc dotyczy to prawa, które nie obowiązuje. Zatem tu powinna być zupełnie w mojej ocenie inna procedura, a na pewno nie powinno być tak zwanego merytorycznego rozstrzygnięcia, więc to pokazuje prawdziwe intencje do Polski. Ale ta sprawa ma szerszy kontekst i zachowanie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli raz zawsze...
Gdzieś nam pani poseł trochę zanika, nie słyszymy pani.
Lepiej, teraz lepiej.
Tak, halo, halo. Proszę.
Halo. Halo,
jesteśmy,
teraz lepiej.
Jesteśmy, halo. Tak.
Więc to trzeba rozstrzygać, czy postrzegać w daleko szerszym kontekście, bo skoro raz zostało rozstrzygnięte na mocy traktatu lizbońskiego, ale przede wszystkim też Trybunał w Karlsruhe orzekł, Trybunał niemiecki, że sprawy sądownictwa, sprawy wymiaru sprawiedliwości to jest generalnie materia, która podlega prawodawstwu danego kraju członkowskiego. Koniec, kropka. I to obowiązuje wszystkie, czy miało obowiązywać wszystkie kraje. To nasze pytanie jest następujące. Dlaczego w tej sprawie orzeka Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sposób jednoznaczny, tak jakby kraj członkowski miał podlegać tej sprawie procedurom unijnym. No tak nie jest i to pokazuje, że w zasadzie ja to uznaję też jako w mojej ocenie za swoiste naruszenie procedur i złamanie prawa w tym zakresie. Także to, że on jest historyczny, to jest jakby jedna kwestia z uwagi na orzekanie o przepisach, których już nie ma i nie obowiązują, ale druga kwestia to jest kwestia podejścia do takiego członkowskiego jak Polska, ale i też nie łudźmy się do Węgrów, do Rumunów również, tutaj często słyszę uwagi różnych innych krajów, szczególnie tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, czyli te, które dużo później dołączyły do Unii Europejskiej, które dzisiaj dzięki przede wszystkim wielkiej, olbrzymiej pracy swoich obywateli wyrównują poziomy rozwoju. W tej sytuacji ja to odbieram w sposób jednoznaczny jako po prostu atak na nasz kraj. Bo tak jak powtarzamy, tej materii praktycznie w przestrzeni prawnej już nie ma.
Bo polskie władze zmieniły przepisy, które dotyczyły skarga, ale Komisja Europejska zdecydowała się na podtrzymanie zarzutów. Zdaniem Komisji Europejskiej regulacje wprowadzone w Polsce przyznają ministrowi sprawiedliwości prawo do decydowania o tym, czy sędzia będzie miał przedłużoną możliwość orzekania i tutaj naruszyły te gwarancje niezawisłości sędziowskiej i rzecznik generalny Trybunału wskazał, mówił, że argumentował, że prawo Unii chroni sędziów przed usuwaniem z urzędu, a nieusuwalność sędziów stanowi jedno z podstawowych gwarancji niezawisłości sędziowskiej.
No, oczywiście, że my się z tym zgadzamy, że nieusuwalność sędziów jest podstawową gwarancją niezawisłości sędziowskiej. Jak najbardziej tę zasadę przestrzegamy. Przecież nikt nie usuwa żadnego sędziów tylko dlatego, że ma taki chcimisię. Natomiast rozwiązania prawne, rozwiązania, które przyjmowane są przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przez parlament, przez organ wybrany przez obywateli, w sytuacji, kiedy rozstrzygają w materii, które podlega tylko prawodawstwu danego kraju członkowskiego, a w tym przypadku to podlega tylko prawodawstwu członku danego kraju członkowskiego. Ba, nawet jeszcze jedną kwestię chciałam podnieść. Przecież wcześniej było też takie rozstrzygnięcie w stosunku do sędziów sądów powszechnych, jak państwo pamiętacie, prawda? I wtedy nikt, żaden Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, żadna Komisja Europejska, żaden rzecznik tego nie podniósł, tylko teraz jak chodzi o państwo z Sądu Najwyższego, to nagle podnosi się jakiś, powtarzam, nieuzasadniony i niezgodny przede wszystkim z regułami unijnymi krzyk. Więc to jest jeszcze jeden argument przemawiający za tym, że tutaj weszła i wkroczyła duża polityka i moim zdaniem chyba dość spory lobbying tych, którzy powinni już naprawdę w tej chwili spokojnie sobie odbywać swoje emerytury, bo no przecież wiemy, z jakimi odczytami pani Gersdorf jeździ po krajach nie tylko Unii. Także myślę, że to tak należy odbierać, ale my musimy być tutaj absolutnie jednoznacznie zdeterminowani, konsekwentni, zgodnie z linią, którą przyjęliśmy. Już i tak uważam, że zrobiliśmy bardzo dużo koncyliacyjnych ukłonów w kierunku Unii. Zobaczymy, jak będzie działała nowa Komisja Europejska pod kierunkiem pani van der Leyen, bo będzie jeszcze kilka bardzo poważnych zakrętów, ale będziemy obserwowali bardzo mocno również tutaj działali w sprawach, jak to się będzie odbywało w sprawach Polski, czy ten kurs nadal będzie obrany, bo tu rozmawiamy o rozwiązaniach i twardym stanowisku jakby Komisji Europejskiej w starym składzie, no ale w tej chwili mamy nowe otwarcie, a tutaj bardzo mocno wybrzmiewa sprawa przede wszystkim wzajemnego szacunku, bo tego się domagamy.
Pani poseł, dzisiaj...
Ale powinniśmy te reformy, jednoznacznie konkludując, powinniśmy absolutnie, niezależnie od tego, co się stało z tym wyrokiem w sprawie niebyłej, powtarzam, powinniśmy konsekwentnie reformować wymiar sprawiedliwości.
Zresztą tak też mówi premier, że ten wyrok jest na zasadzie, odnosi się do stanu historycznego, a polskie sądownictwo nadal wymaga bardzo głębokiej reformy.
Ależ absolutnie, absolutnie i przede wszystkim tego od nas żądają Polacy.
Czy jakimś echem odbiło się to, że w Waszyngtonie zostanie ogłoszony oficjalny komunikat o tym, że Polska została przyjęta do programu bezwizowego. Od 11 listopada będzie możliwy ruch bezwizowy do USA na okres 90 dni w celach turystycznych i biznesowych.
Ale myślę, że tak, to jest bardzo, bardzo dobra wiadomość. Wreszcie dzisiaj to jest też wiadomość w kategorii konkretnych wiadomości, prawda? Bo wcześniej mieliśmy różnego rodzaju zapowiedzi, jaskółki, obietnice, ale wciąż nie było wiadomo, kiedy jest ta ostateczna data, od której będziemy mogli jako obywatele w Polsce podróżować bez żadnych już no takich, można powiedzieć, sporych niezgodności, bo każdy, kto o tą wizę się ubiegał, wiedział, że to nie była taka prosta sprawa, mimo to bardzo wiele zachodu, a wciąż nigdy nie było też pewności, czy tą wizę się otrzyma. Przecież wielu Polaków ma kontakty rodzinne też przede wszystkim z tymi, którzy wyemigrowali, naszymi Polakami, rodakami, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, więc to jest bardzo dobra wiadomość i myślę, że to jest bardzo konsekwentna, przede wszystkim też polityka pana prezydenta Andrzeja Dudy. Wielka też akcja, jaką podjęli Polacy w sprawie wypełniania wniosków wizowych, tak żebyśmy też uzyskali ten próg 3% odmów, więc do 3% odmów. Także ja myślę, że to jest jeden wielki, duży sukces i otwarcie i zburzenie kolejnego niepotrzebnego muru, no ale to muru, który był taką, no można powiedzieć, jeszcze reliktem pozostałym po tym, kiedy byliśmy też krajem jeszcze zniewolonym. A dzisiaj widzimy, że to jest kolejna otwarta dla nas bardzo ważna granica. My jesteśmy sojusznikiem i Stany Zjednoczone też są dla nas sojusznikiem nie tylko militarnym, nie tylko gospodarczym, ale przede wszystkim też mamy tam bardzo dużo więzi rodzinnych, więzi przyjacielskich.
A jakim echem odbiła się, chociaż może pośród posłów, nie wiem czy w Europie, to że Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, nie będzie kandydował w wyborach prezydenckich?
Proszę, Państwa i szanowni radiosłuchacze, to jest taka informacja z kategorii, no pomyślał Tusk, co mam dalej zrobić ze sobą. Można to w różny sposób tłumaczyć. Dzisiaj widzę też komentarze różnych publicystów, ale też osób, które bacznie obserwują tą politykę, którzy twierdzą chórem zgodnym, że Donald Tusk zamówił czy obejrzał sondaże ostatnie, które pokazują, że odniesie sromotną porażkę z wyścigu o fotel prezydenta z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Pamiętamy, że przegrał Donald Tusk ze świętej pamięci panem prezydentem Lechem Kaczyńskim. Prawdopodobnie emocjonalnie tą porażkę bardzo mocno przeżył, ale bardziej jeszcze to odbiło się na takiej później polityce agresji, nienawiści w stosunku do adwersarza politycznego, czyli w tym przypadku i do pana prezydenta, świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pamiętamy te wszystkie historie upokarzania i ten cały przemysł pogardy, który zaczął się od wtedy nakręcać, bo właśnie źródło było moim zdaniem w tym braku umiejętności zniesienia porażki, tak po ludzku emocjonalnie, i Donald Tusk tego nie udźwignął. Pewnie drugi raz bał się tego, a wszystko na to wskazywało, że tak się stanie. Ale może być też całkiem prozaiczny powód, mianowicie taki, że Donald Tusk doskonale wiedział, że może paść również ofiarą własnej rozgrywki we własnej formacji politycznej, w swoim obozie politycznym. Przecież wiemy o tym dobrze, że z panem Grzegorzem Schetyną się za bardzo nie kochają, że właściwie gdyby wrócił, to wróciłby na tak zwaną spaloną ziemię swojej własnej partii, bo przecież wiemy, że bardzo wielu członków, zwolenników Donalda Tuska, frakcji Donalda Tuska, niewiele już Platformy Obywatelskiej znaczą, a w tym momencie prowadzenie kampanii wyborczej i jakby uzależnienie całkowite, stuprocentowe od decyzji szefa partii, w tym przypadku Grzegorza Schetyny, byłoby kolejną pewnie jakąś elementem upokorzenia. Już wiemy z tego pierwszego przypadku, że jest to pewien deficyt, jeśli idzie o psychikę Donalda Tuska. A trzecia kwestia,
kto jeżeli nie Donald Tusk?
No spekulacje opozycji. Oczywiście są i media też. Ja myślę, że w pierwszej turze na pewno pojawi się wielu kandydatów. No nie wiem, przecież możemy różnych kandydatów się. Przecież to jest różne opcje aktywne politycznie i myślę, że wielu z nich. Kto przejdzie? Nie sądzę, żeby był jakiś jeden wspólny kandydat na początku, przynajmniej w pierwszej turze tych wszystkich sił, powiedzmy, opozycyjnych czy totalnej opozycji. Natomiast dla nas ważne jest jedno. Ktokolwiek by to nie był ojcze, nigdy nic nie jest dane raz na zawsze. Trzeba mu kontaktować. Przypomnieć sobie kazus butnego prezydenta Bronisława Borowskiego. Brak pokory i stało się tak, jak się stało. Dlatego teraz patrząc na to, na dokonania i też na naprawdę wspaniałą prezydenturę pana prezydenta Andrzeja Dudy, dzisiaj nam wszystkim trzeba, ja również osobiście to będę robić, całe tutaj środowisko ze mną związane, ale również wielu ludzi dobrej woli. Nam trzeba dzisiaj wielkiej mobilizacji. Zobaczcie Państwo, ta demobilizacja jednak też mogła doprowadzić do tego, że mamy problemy w Senacie. I dzisiaj niezwykle ważne jest, bo gra może pójść o 1, o 2%, nawet o 0,5%, tak? W przypadku zjednoczenia totalnej opozycji w drugiej turze. Oby do niej nie doszło. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Ale myślę, że ta naprawdę bardzo godna, bardzo owocna, bardzo piękna prezentura pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ten ostatni chociażby teraz wspaniały element i wiadomość dla Polaków, również w dużej mierze przez niego wypracowana.
I nie ma pani poseł. Gdzieś nie słyszymy. Bardzo, bardzo dziękuję, jeżeli rzeczywiście nam sygnał już całkiem uciekł. Naszym gościem była pani poseł Beata Kempa, poseł Parlamentu Europejskiego. To bieżący komentarz z Unii Europejskiej, pani poseł.